Gość Radia Merkury.
Czy gra pan jeszcze na skrzypcach, czy już tylko dyryguje?
Ja i szpilę, no.
Ja, tak, gram. Kiedyś 8-9 lat temu już tak zacząłem układać swoje programy, aby połowę czasu poświęcać na dyrygowanie, połowę na grę na skrzypcach. A dlaczego zdecydował się pan, będę dyrygować? Krótko można odpowiedzieć jednym słowem, repertuar. Jest tyle pięknych dzieł, które chcę prezentować jako muzyk, ponieważ sądzę, że najpierw jestem muzykiem, a nie skrzypkiem czy dyrygentem. Jako muzyk czasami mogę się lepiej wyrazić jako skrzypek, a czasami poszukiwać jako dyrygent. Prowadzę nie tylko opery, bo wybrałem zupełnie inną drogę i cały repertuar, gdybym był skrzypkiem, byłby poza moimi możliwościami. W ostatnich 15 latach odkryłem tyle cudowności poza pięknym, lecz niezbyt obszernym repertuarem na skrzypce. Nie wiem, czy w moim życiu jestem w stanie ogarnąć ogrom tej muzyki. A jaki repertuar jest dla pana interesujący w tej chwili? Powiem, wszystko, co działo się przed Haydnem, należy do specjalistów, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę Wielką Orkiestrę Symfoniczną, nie zawsze, ale bardzo często mamy kłopot, jak należy interpretować tę muzykę. Szczególnie utwory klasyczne, Haydna czy Mozarta, czy nawet Beethovena lub Mendelssohna. Nie ma jakiegoś wykształconego wzoru. Wszystko się gra tak samo. Oczywiście nastąpiła reakcja pionierów dawnej praktyki wykonawczej na wcześniejszy sposób interpretacji. Ten ruch zainspirował w latach 60. i 70. Arną Kurt. Przyznam, że w jego świecie też nie czuję się w 100% w domu. Jednakże otrzymaliśmy od niego świetne impulsy. Wszystko, co przed Haydnem powinno się wykonywać ze specjalnymi zespołami. Haydna, Mozarta, bardzo wykonuje chętnie ich symfonie, również sięgam do opery Mozarta. Wolę jednak prezentować je z orkiestrą niesymfoniczną, lecz kameralną. Nie stosuję żadnych ograniczeń w moim repertuarze. Kocham wszystko, ale także uważam, że jedno wynika z drugiego. Mozarta można by zestawiać z późniejszymi dziełami. Bez Schönberga nie można zrozumieć Beethovena i tak dalej. Te kontrasty są potrzebne. Nawet przecież teraz muzycy współcześni mogą wiele odkryć. Warunek, aby utwór poruszał. Są piękne rzeczy. Warto tu przytoczyć nazwisko Guillaume Conesson czy James Macmillan. Ich utwory poruszają. To jest taka naturalna reakcja, którą obserwujemy dziś na matematyczny świat, który zaobserwowaliśmy w muzyce po II wojnie światowej. To był świat Boulez'a i innych. Wszystkie utwory były bardzo wykalkulowane, czasami suche, interesujące, ale suche. Reakcją na ten nurt właśnie była inna muzyka, może nie zawarta w owych konstrukcjach, ale poruszająca do głębi. Myślę, że udaje się taką odnaleźć i ten kontrast pozwala nam docenić właściwe i wartościowe utwory.
Thank you.
pracuje pan z Orkiestrą Teatru Mariackiego w Petersburgu. Ten repertuar, który prowadzę, oczywiście jest też specyficzny. Nie przygotowuję repertuaru rosyjskiego, bo ani oni, ani ja tego nie potrzebują. Natomiast opery, owszem, Mozarta z dużą przyjemnością, sporo także gramy właśnie muzyki tego kompozytora. Choć przyznaję, że nie jest to nasz taki wzorcowy kompozytor. Może to i dobre i dla solistów, i dla orkiestry. Sięgamy również do repertuaru włoskiego, czyli Verdiego. No i oczywiście niemieckie utwory Wagnera, Straussa. To są kompozycje bardzo mi bliskie, bowiem studiowałem w Wiedniu, znam niemiecki, a więc taki kierunek, jeśli chodzi o opery i symfonie, jest właściwy. Grał pan ze znakomitymi orkiestrami, również dyrygował pan świetnymi zespołami. Czy istnieją istotne różnice w brzmieniu poszczególnych zespołów na świecie? Teraz te różnice są mniej zauważalne niż dawniej. Tu muszę zaznaczyć, że nie znam dobrze innych rosyjskich orkiestr. Mogę mówić na podstawie Orkiestry Teatru Maryjskiego. Ona posiada swoje charakterystyczne brzmienie. Tych różnic się teraz nie czuję tak jak dawniej. One były bardziej wyraziste. Na przykład pomiędzy Londynem, Paryżem. Muszę stwierdzić w tej chwili, że i Nowy Jork to także zespół już nie tak charakterystyczny jak wcześniej. To wynika z tego, że wszyscy studiujemy w tych samych miejscach. Kiedyś studiowało się w Paryżu i trafiało się do tamtejszej orkiestry. Studiowało się w Ameryce, grało się w Ameryce. Teraz jest inaczej. Na przykład ja studiowałem w Wiedniu, w Nowym Jorku. Ale ciągle mamy do czynienia, na całe szczęście, z wspaniałą jakością poszczególnych zespołów. Istnieje jednak coś takiego jak brzmienie środkowoeuropejskie. Ono jest szczególne i taką wizytówką, na przykład również tego brzmienia, jest poznański zespół. Myślę, że Filharmonia należy do tej grupy środkowoeuropejskich ansambli. Mamy także takie w Dreźnie, w Lipsku czy w Wiedniu. Francja jest inna. Włochy to zupełnie coś odmiennego. Do tego każdy kraj ma taką swoją charakterystyczną właściwość. Na przykład włoskie orkiestry brzmią lekko. To wynika z wpływów operowych. Grają dużo dzieł Rossiniego czy Verdiego, w których melodia odgrywa duże znaczenie. Angielskie orkiestry są generalnie wirtuozowskie. Brillant. I wszystko się szybko rodzi, bo takie jest życie w Londynie. Tutaj mamy 4 dni próba. W Londynie to niemożliwe. 1 dzień prób i koncert. Niezależnie od tego, co jest w programie, czy Piąta Malera, czy Also Sprach Zarathustra Ryszarda Straussa, czy Schönberg. Nie ma czasu na długie ćwiczenie. W Ameryce są natomiast szczególnie wirtuozowscy. Wszystko dzieje się bardzo szybko i powstaje natychmiast. Tam trzeba poszukiwać treści, co oznacza, że dana kompozycja jest tam bardzo wartościowa, ale trzeba szukać. Wszystko wypada bardzo dobrze na pierwszej próbie. Jest świetnie, ale ciągle trzeba poszukiwać. A jak pan znalazł Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej po 2 latach? Ciężko powiedzieć, bo ostatnio graliśmy koncert Nielsena. To, co teraz zauważyłem, mam więcej czasu niż wtedy. Mam czas na pracę z zespołem. Mam wrażenie, że jest to bardzo dobrze wypracowane wspólne dochodzenie do celu. Muzycy mają cierpliwość, są otwarci na poszukiwania i to jest dla mnie najważniejsze. Piękne jest również to, że gdy pracujemy i nagle coś odnajdziemy, jesteśmy wszyscy szczęśliwi z tego powodu. Nie tylko ja, dyrygent, ale wszyscy. I to jest najważniejsze. Tak, możemy razem szukać, próbować, przygotowywać, ażeby mieć nadzieję na to, ażeby wszystko pięknie ukazać na koncercie. Thank you. Wybrał pan na koncert bardzo trudne utwory, na przykład Święto Wiosny Strawińskiego. Trzeba nad tym utworem bardzo popracować. To dzieło bardzo często, dzięki Bogu, nie tutaj, zespoły mogą zagrać z zamkniętymi oczyma. Obudzeni muzycy w nocy o drugiej potrafią natychmiast grać swoje partie. Dzięki temu, że tak nie jest tutaj, możemy pracować nad utworem. Gdy się przychodzi do różnych orkiestr, grają perfekcyjnie, rytmicznie, już na pierwszej próbie, ale rodzi się wtedy pytanie, co jeszcze można zrobić? A w tym utworze są pewne pokłady, które trzeba z niego wydobyć, na przykład niewyobrażalne brzmienie, którego normalnie nie odnajdujemy w muzyce. Strawiński powiedział, tego nie wolno interpretować, wiem, co chciał wyrazić. To, co tam jest napisane, trzeba ukazać. Na przykład bardzo ważne w tej historii to to, że należy oddać ten wręcz fizyczny kontakt z ziemią. To uważam za bardzo poruszające. To nie brzmi jak orkiestra. Już od pierwszej nuty w solo fagotu zastanawiamy się, skąd się bierze ta nuta, skąd pochodzi ten dźwięk. To nie w saksofon ani klarnet. Dźwięk jakby naturalny. Myślę, że to ta jest tak, jakby ziemia chciałaby do nas przemówić. A potem pojawia się ten fantastyczny dźwięk perkusji, to wejście. Mamy do czynienia z czymś więcej niż efektem. Czymś znacznie, znacznie głębszym. A pierwsza część to Elgar. O, bardzo lubię Elgara, czuję szczególny związek z tym kompozytorem, ponieważ mój wielki mentor i profesor, Sir Colin Davis, był wielkim miłośnikiem twórczości Elgara. Wiele z nim grałem, także koncert skrzypcowy kompozytora. Jego język kompozytorski jest zupełnie inny niż Strawińskiego. Porusza mnie do głębi swoją szczerością i szlachetnością. Jest takim arystokratą muzycznym. Taki arystokratyczny, ale również o ogromnej osobowości, bez dystansu. To jest naprawdę piękne i poruszające w jego muzyce. Ile czasu poświęca pan na dyrygowanie, a ile skrzypce? Raczej spędzam więcej czasu z orkiestrami jako dyrygent, więcej niż jako skrzypek, ponieważ próby wymagają więcej czasu. W 10 dniach mogę wykonać 7 koncertów. Jako dyrygent w jednym tygodniu mogę poprowadzić 2 lub 3 koncerty. Podział jest więc pół na pół, lecz więcej tygodni zajmuje mi praca z orkiestrami. A jakie plany na przyszłość? Dzięki Bogu rozwijam swą działalność, mam bardzo dobre kontakty z orkiestrami, regularnie bywam w Londynie jako skrzypek i dyrygent. Również z Dresdner Staatskapelle mam bardzo bliski związek, wiele koncertów wykonaliśmy wspólnie. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę robić to, co kocham. To jest najwspanialsze. Mogę powiedzieć, że moje życie jest bogate. Może nie tak finansowo, nie o pieniądze chodzi, ale jeżeli robi się to, co się kocha, to jest szczęście. A mieszka pan w Danii? Tak, w tej chwili mieszkam w Danii. To taka nowość w moim życiu, bo wcześniej mieszkałem w Nowym Jorku, a także i w Izraelu, w Monte Carlo, Bostonie. Przed 3 laty, ponieważ urodziłem się w Danii, postanowiłem powrócić do kraju. To piękne, bo mam tam rodzinę. Wprawdzie jako muzycy my wszyscy, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, jeżeli pracujemy nad wykonaniem muzyki, czujemy się jak u siebie w domu. Ale to poczucie po próbie albo po zakończonym koncercie już jest inne. Wtedy to już nie jest nasz dom. Jeżeli jestem z moimi dziećmi, moją żoną, wtedy czuję się rzeczywiście jak u siebie w domu.